Magazyn Kultura na Fali, jest 15,5 minuty po godzinie 13, a w studiu już zapowiadani mili goście. Ja się strasznie cieszę, proszę państwa, osobiście, bo trzymałam kciuki, kiedy plebiscyt Top Regionu 2017 przebiegał, potem był liczony w sensie głosów, to miałam nadzieję, że tak właśnie to się skończy. Pani Katarzyna Cybulska i pan Maciej Cybulski, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Witam państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I gratuluję, bo pozyskanie kart rękopisu potopu Henryka Sienkiewicza przez Muzeum w Woli Okrzejskiej to właśnie numer jeden, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne 2017 roku w plebiscycie Top Regionu. O tyle ważnym plebiscycie, że to państwo decydują, kto wygrywa i kto rzeczywiście zostaje doceniony. Czytelnicy portalu Podlasie 24 i słuchacze naszej rozgłośni. Tak sobie, panie Maćku, pomyślałam, że Sienkiewicz to by po prostu określił jednym zdaniem, ku pokrzepieniu serc, dlatego że cała ta inicjatywa związana była przede wszystkim z takim oddolnym ruchem i wykorzystaniem potencjału każdego człowieka, który czytał Potop, który lubi Sienkiewicza i który chciał wesprzeć tą inicjatywę.
I chyba to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, że nasz apel zyskał takie grono odbiorców. Ludzie wpłacali symboliczne cegiełki, czasem złotówkę, 10, czasem większe kwoty, nawet do 2000 zł od osób prywatnych i dzięki temu nasze marzenia mogły się realizować. No i chciałbym wspomnieć chociażby o takim przedsięwzięciu jak Dzień Konia w Sienkiewiczówce. Tak naprawdę pasjonaci twórczości pisarza, członkowie bractw husarskich, rycerskich, powiedzieli, że gdyby nie Sienkiewicz, nie robilibyśmy tego, co kochamy. Dlatego postanowili nam pomóc. Jednocześnie zorganizowaliśmy też licytację pamiątek, między innymi wsparła nas wnuczka Szymona Kobylińskiego, wielkiej postaci telewizji polskiej, wybitnego satyryka, dla którego twórczość Sienkiewicza była wyjątkową. Wera Kobylińska nas wsparła i dzięki temu mogliśmy licytować jej pracę, wzbogacając tak naprawdę środki muzeum na ten, myślę, że szczytny cel, a co ważne, dzięki temu dobra kultury polskiej stały się dobrami ogólnonarodowymi, dostępnymi dla nas wszystkich.
Przypomnijmy może jeszcze tym, którzy być może nie słyszeli, jak to się stało, że państwo trafili na te karty i w jaki sposób pojawiła się ta nadzieja, że one mogą trafić w ogóle do muzeum, bo przecież to nie jest jakby przedmiot użytku codziennego, to jednak perła taka muzealna i rzecz niezwykle cenna. Być może ktoś z państwa jeszcze tej historii nie zna spośród naszych słuchaczy.
Przede wszystkim Henryk Sienkiewicz rękopisy swoich utworów wysyłał partiami do drukarni. 130 lat temu ponad i one ulegały naturalnemu rozproszeniu. Ludzie brali pamiątki po naszym wielkim pisarzu. No i po 130 latach na rynku antykwarycznym wielka sensacja. Pojawiły się karty potopu. Zostały wystawione na aukcji Bibliotece Narodowej w Warszawie 27 maja i nie zostały wówczas sprzedane. Muzeum tak naprawdę nie miało takich wyjątkowo cennych pamiątek po Henryku Sienkiewiczu. To było naszym marzeniem. Jednocześnie muzea sienkiewiczowskie nie posiadały rękopisów tych najważniejszych dzieł pisarza. Dlatego zwróciliśmy się z prośbą do antykwariatu Lamus, do posiadaczy w imieniu także tej rodziny, byśmy pozaaukcyjnie mogli nabyć te karty. No i wówczas dostaliśmy zgodę i postanowiliśmy zorganizować zbiórkę publiczną. Muszę powiedzieć, że dzięki temu udało się spełnić te marzenia w sposób chyba taki, który spodobałby się Henrykowi Sienkiewiczowi, a jednocześnie przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. To była piękna przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem i szczęśliwe zakończenie.
Ja się jeszcze zastanawiam nad tym, czy kiedy te karty trafiały do drukarni, wtedy ówcześni mieli świadomość, że może za chwilę będą one bardzo cenne. Czy Sienkiewicz był jednak traktowany wtedy z mniejszym pietyzmem niż dzisiaj to robimy?
Muszę powiedzieć, że właśnie trylogia spowodowała, że Henryk Sienkiewicz staje się najpopularniejszym naszym pisarzem. Już Ogniem i Mieczem zyskało wielką poczytność, popularność. Ludzie zamawiali na przykład msze święte, choćby za postać Longinusa Podbipięty, więc niezwykle emocjonalnie podchodzono do bohaterów trylogii. Także chłopi powiedzieli Sienkiewiczowi, że tyś z nas stworzył naród. Chłopi nie zawsze czuli tę duszę narodową i dzięki tak naprawdę twórczości Sienkiewicza stopniowo nabierali tego ducha narodowego. Tak mu powiedzieli i myślę, że jest w tym dużo racji. Nic dziwnego, że Sienkiewicz skończył trylogię słynnym powiedzeniem dla pokrzepienia serc, no bo w obliczu tego, co się działo z naszym narodem, w obliczu rusyfikacji, germanizacji, chciał pokazać, że mieliśmy bohaterów i piękną historię. Dlatego trylogia była niezmiernie ważna w tamtych czasach dla naszego społeczeństwa i myślę, że do dzisiaj.
No, dlatego też te karty tak się pewnie rozeszły po świecie.
Zdecydowanie.
Czy wiadomo, gdzie znajduje się pozostała część rękopisu Sienkiewicza?
Najwięcej kart przed wojną udało się zgromadzić zakładowi Ossolińskich we Lwowie. Dzisiaj skarby Ossolińskich znajdują się we Wrocławiu w Ossolineum, ale tak naprawdę pojedyncze karty, dosłownie jedna, dwie, znajdują się w rozproszeniu w różnych bibliotekach. Potop nie istnieje w całości. I pod tym względem Muzeum Woli Okrzejskiej też jest wyjątkowe, nie tylko na tym szlaku sienkiewiczowskim, ale także, że posiada jedną z największych kolekcji rękopisów potopu.
Pani Katarzyno, czy już czuć, że taki skarb w muzeum jest? Czy zwiększyła się ilość zwiedzających? Czy zwiedzający od progu mówią, poproszę nam pokazać od razu rękopis? Czy na razie jeszcze jesteśmy na etapie nagłaśniania tego wydarzenia, no i tej cennej pamiątki?
Zdecydowanie od samego początku, kiedy zdobyliśmy karty rękopisu potopu, turyści nowi i też stali bywalcy przybywali do muzeum, prosząc właśnie o obejrzenie przede wszystkim tych kart zakupionych, kart potopu. Także są teraz taką perełką wśród naszych zbiorów. Turyści o tym wiedzą i najpierw podchodzą do gabloty właśnie z zakupionymi rękopisami, oceniają je, patrzą, jaki Henryk Sienkiewicz miał charakter pisma, co może z tego pisma wynikać, jakim był człowiekiem, a pisał bardzo drobniutko i rzeczywiście charakter miał też taki skryty, niedostępny dla każdego.
O, czyli tutaj wręcz analizy grafologiczne są przez zwiedzających.
Zdecydowanie,
czynione.
Nie tylko przez dorosłych, ale także przez dzieci. Dzieciaki też, podchodząc do kart potopu, przyglądają się, starają się rozczytać, no i od razu zwracają uwagę, że jest to pismo bardzo drobniutkie, więc ten pan, no taki też był niewysoki, pisał drobno, więc pewnie też był cichutki i niezbyt rozrywkowy. I rzeczywiście mają rację. Na podstawie tak niewielkiego zabytku, jak jedna kartka papieru zapisana.
No i może to też potem inspiruje do tego, żeby sięgnąć do jakichś innych źródeł i dowiedzieć się czegoś więcej na temat pisarza.
Jest to przede wszystkim namacalne do tych historii. Mamy tak naprawdę styczność z pamiątką po nobliście, po wielkim pisarzu, a jednocześnie jego myśl, która została przelana na papier.
Myślę sobie w ten sposób, że jedną rzeczą jest to, że pewnie zwiększy się ilość odwiedzających w muzeum, ale czy muzeum planuje pokazywać tę pamiątkę na zewnątrz? Czy będzie taka możliwość, będą takie okazje?
Zdecydowanie jesteśmy otwarci na wypożyczanie naszych zbiorów, na kontakt z innymi placówkami, na współpracę. Karty rękopisu potopu były już przedstawione na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podczas konferencji naukowej Przestrzenie XIX-wieczności. Także jeżeli któraś placówka chciałaby współpracować z muzeum, pokazywać skarby literatury polskiej, nasze zabytki, jesteśmy na to otwarci. Także rękopisy pojadą wszędzie tam, gdzie będzie takie zapotrzebowanie.
No i przede wszystkim cieszyliśmy się, że mogliśmy zaprezentować podczas gali Top Regionu. Myślę, że to wyjątkowe dopełnienie tej całej historii, a Katolickie Radio Podlasia, no i portal Podlasie 24 bardzo nam kibicowało w tej akcji i uznaliśmy, że to chyba najlepsze, co możemy zrobić, żeby podziękować za tą współpracę.
Bardzo
zresztą
dziękujemy.
Dopowiem, przepraszam, że takie było zamierzenie, prawda? Zdobywamy karty rękopisów z rąk prywatnych, do zbiorów ogólnonarodowych, publicznych, po to, żeby je pokazywać, po to, żeby były troszkę takim wehikułem, dotknięciem XIX wieku, przeniesieniem się w tamte czasy, w czasy Henryka Sienkiewicza.
To pójdźmy dalej, bo to jest rzeczywiście ważne. Dużo tych pamiątek znajduje się w rękach prywatnych i to nawet nie jest tak, że te osoby, które posiadają te pamiątki, nie chciałyby się nimi podzielić czy pokazać. Po prostu nie ma takich możliwości technicznych. No, wiadomo, nie zaprosimy do swojego domu. Różne są też sytuacje. Czy państwo są na tropie innych pamiątek? Czy są plany, żeby pozyskać kolejne cenne eksponaty do muzeum? Ja wiem, że one są, ale czy możemy już o nich powiedzieć? Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy?
Tak. Zdobycie kart rękopisu potopu otworzyło przed muzeum wielką szansę. Mamy swoje kilka minut, które musimy wykorzystać w najlepszy możliwy sposób. Tak naprawdę w tej chwili muzeum będzie starało się, żeby zdobyć 25 rękopisów listów Henryka Sienkiewicza z Afryki, z jednej z ważniejszych podróży jego życia, ale również album fotograficzny, oryginalne zdjęcia Henryka Sienkiewicza, zarówno jako młodego człowieka, lub też u progu Nagrody Nobla, osoby z jego kręgu rodzinnego, rodziny Cieciszowskich, czyli od strony matki, Lele Welów, młodziutkiej Marii Babskiej, jego późniejszej trzeciej żony. Album jubileuszowy. Pisarz otrzymał od bardzo bliskiej osoby z rodziny ten album i w środku są same najbliższe osoby z jego kręgu rodzinnego. Niesamowita pamiątka po pisarzu. Zdjęcia są zupełnie nieznane. Jest ich kilkadziesiąt. Jednocześnie wachlarz pierwszej Polki, która wystąpiła w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
No to wyjątkowy wachlarz.
Tak. Marcelina Sembrich-Kochańska, niestrudzona ambasadorka polskiej kultury, ale na tym wachlarzu wpisał się Henryk Sienkiewicz cytatem z Hamleta. Paderewski zapisał zapis nut, podpisał się pod tym, a Stanisław Wyspiański namalował pięknego nietoperza. Także mamy trzech wybitnych twórców, notabene także przyjaciół, którzy wpisują się na tym pięknym, pamiątkowym wachlarzu. Jeszcze szkice Henryka Sienkiewicza, bo Sienkiewicz, oprócz tego, że był pisarzem, całkiem nieźle szkicował, był dobrym rysownikiem, no i między innymi szkic pisarza, znaczy wykonany przez Henryka Sienkiewicza, a przedstawiający Ludomira Benedyktowicza.
To dla naszego regionu bardzo ważny szkic.
Wyjątkowa postać, powstaniec styczniowy, artysta, który malował mimo utraty ręki i prawej dłoni, mimo to nie zaniechał malowania. Zresztą jego prace są cenione do dzisiaj, a jednocześnie uczył się u Wojciecha Gersona i Jana Matejki. Sienkiewicz namalował tą postać. Jednocześnie szkic Sienkiewicza przedstawiający księcia Jakuba Sobieskiego, niedoszłego króla Polski. Widać, czym Henryk Sienkiewicz interesował się w czasie wolnym i te pamiątki myślę, że są wyjątkowe, bo pokazują też pisarza z nieco innej strony. Oprócz tego ponad 20 książek z biblioteki Henryka Sienkiewicza. To jest nasz cel na ten rok. Tak naprawdę to jest wielka szansa dla muzeum. Taka wyjątkowa, która pojawia się raz na kilkadziesiąt lat.
Czy to są eksponaty, które będą wymagały zawsze dodatkowych funduszy? Czy część z tych eksponatów będzie można pozyskać na zasadzie darowizny?
No, sprawy to są zawsze delikatne, bo jednak są to pamiątki, które są w rękach prywatnych. No i na ogół wiążą się z tym jednak zakupy przez muzeum. Tak naprawdę tak się odbywa. Posiadacze pamiątek zwracają się do różnych instytucji w którymś momencie z ofertą sprzedaży. Udało się nam już zdobyć kilkadziesiąt pamiątek po Henryku Sienkiewiczu i będziemy czynili starania, by zdobyć kolejne. Oczywiście kupując te pamiątki.
Ja tak jeszcze nawiążę do Ludomira Benedyktowicza. W Siedlcach, przypomnijmy, przyznawana jest nagroda imienia Ludomira Benedyktowicza. To też zawsze jest szalenie ważne wydarzenie, bo nagradza się osoby zaangażowane w działalność społeczną, kulturalną, więc myślę, że też tutaj ta nić wiążąca te dwa wydarzenia mogłaby być bardzo cenna.
Dla mnie osobiście ma też to dodatkowy wymiar, bo tata był nagrodzony tą nagrodą, także jeżeli uda nam się nabyć ten szkic Sienkiewicza, z największą przyjemnością zaprezentujemy podczas gali, gdy ta nagroda zostanie wręczana kolejnym osobom.
Przede mną wspaniała książka. Chciałabym, żebyśmy jeszcze słowo o niej powiedzieli. Album w zasadzie. Jolanta Stachelska. Henryk Sienkiewicz. Życie na walizkach.
Pod patronatem Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Bo chcieliśmy pokazać właśnie w tej publikacji, że Henryk Sienkiewicz to nie tylko pisarz, doskonały publicysta, ale także podróżnik, którego stopa stanęła na czterech kontynentach. Był w 70 państwach świata, w czasach, gdy podróże były, co tu dużo mówić, znacznie trudniejsze niż dzisiaj. A Sienkiewicz był w Ameryce. 2 lata. Ta podróż mocno zmienia jego życie, jego postrzeganie świata. Tak naprawdę dojrzewa jako pisarz. A ponieważ mówił, że żyje tak jak chce, zobaczę to co chce, a kiedyś umrę tak jak chce, marzenia realizował. Dlatego też był w Afryce, w Azji, mam tutaj na myśli Turcję w szczególności. No i przede wszystkim Europę zjeździł wzdłuż i wszerz. Od Hiszpanii po Turcję, od Szwecji, gdzie odbierał Nagrodę Nobla, po Włochy, które ukochał najbardziej. I o tym jest ta książka, o Sienkiewiczu jako podróżniku. Tym, co widział w podróży, co go zachwycało. I tak naprawdę te miejsca przecież inspirowały pisarza, bo on potrzebował podróży do pisania. Także to było nieodłącznym elementem jego życia. I tutaj ciekawostka. Sienkiewicz zawsze pisał o czymś innym, będąc w zupełnie innym miejscu. No, dla przykładu. Będąc w Ameryce, pisał o Polsce. Będąc Zakopanem odnosił się do listów z Afryki. Będąc we Francji pisał Krzyżaków. Także z perspektywy czasu nabierał pewnego takiego chłodnego spojrzenia tam na to, gdzie był, co widział i z takim trzeźwym umysłem odnosił się do tych swoich wielkich podróży.
Ostatnio na naszej antenie przy okazji świąt rozmawialiśmy na ten temat, czy Sienkiewicz był dobrym geografem, omawiając jedną z ciekawych też propozycji książkowych, które ostatnio ukazały się na polskim rynku wydawniczym, album Kresy śladami bohaterów trylogii Jędrzeja Majki. I tam też ciekawe stwierdzenie padło, że tak na dobrą sprawę w wielu miejscach, które są opisane w trylogii, Sienkiewicz po prostu nie był. A te opisy, które się tam znajdują, te cudowne opisy, które bierzemy po prostu jeden do jednego niemal, są zaczerpnięte z jego amerykańskich podróży i zafascynowaniem prerią amerykańską. I dzięki temu właśnie powstały wspaniałe opisy bezdroży ukraińskich w trylogii.
Zgadza się.
Więc ten kunszt przenoszenia geograficznego też myślę, że w tej publikacji, o której teraz mówimy, Henryk Sienkiewicz, Życie na walizkach, będzie można wyczytać i wyłuskać.
Zdecydowanie. To jest bardzo ważna kwestia.
Przepiękne zdjęcia.
Tak, część fotografii też jest wykonanych przez Henryka Sienkiewicza, bo Sienkiewicz miał aparat fotograficzny, interesował się fotografią, nawet uchodził za osobę fotogeniczną i jadąc do Afryki takie zdjęcia robił. Zresztą są one pokazane również w tej publikacji.
Publikacje będą mogli Państwo już w rozpoczynającym się jutro tygodniu zdobyć w portalu Podlasie 24. Jeszcze trochę szerzej o niej powiemy w poniedziałkowym wydaniu audycji Ex Libris. Zapraszamy kilka minut po godzinie 13. Bardzo serdecznie. No i oczywiście odsyłamy do czytelni portalu Podlasie 24. Tak pomyślałam sobie dzisiaj rano, przygotowując się do naszej rozmowy, że chyba w dzisiejszym zaganianym świecie, takim trochę żyjącym krótkimi informacjami, często z mediów społecznościowych, czy szybkim przepływem informacji w wiadomościach, w różnych stacjach telewizyjnych, zainteresowanie historią trochę staje się takim obszarem ekskluzywnym, że częściej patrzymy w przyszłość i skupiamy się na tym, co tu i teraz, a zdecydowanie rzadziej oglądamy się za siebie. Ja się strasznie cieszę, że są takie miejsca, gdzie można się właśnie zatrzymać i obejrzeć. Czy Państwo też nie mają takiego poczucia, że trzeba trochę do tej przeszłości przyciągać, trzeba ją w sposób atrakcyjny pokazywać, by ona rzeczywiście w naszym życiu zagrała, no bo przecież z tej przeszłości bierze się i teraźniejszość i to, co się wydarzy w przyszłości. Warto jednak cały czas gdzieś mieć w głowie tą interpretację czasów, które minęły.
Tak, oczywiście, jest to niezmiernie ważne. Tak naprawdę poznawanie naszej historii ma duży wpływ na nasze życie, na to, co może być w przyszłości. To nie ulega wątpliwości. Wola Okrzejska pod tym względem też jest miejscem szczególnym, gdzie czasem ta wielka historia się zbliżała. Tadeusz Kościuszko, Joachim Lelewel, Henryk Sienkiewicz, ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Ja szczerze mówiąc, jako mały chłopiec często jeździłem z tatą do kościoła w Okrzei. Na sklepieniu świątyni Obrona Jasnej Góry w Częstochowie. Wojska szwedzkie, wojska polskie, ksiądz Kordecki, Kmicic. Opowiadałem jako małe dziecko wycieczkom o tych postaciach i niewątpliwie także dzięki temu mogłem zainteresować się lokalną historią i zobaczyć, że nasza mała ojczyzna potrafi być piękna, potrafi być wyjątkowa, a jednocześnie cieszę się, że mogę o tym mówić innym, przekazywać tę wiedzę i przez pryzmat tego, że to jednak ważne dla naszych dziejów. A nasza ziemia tutaj, ten region jest pod tym względem wyjątkowym, bo chyba mało jest w kraju takich regionów, gdzie zdarzyło się aż tyle wydarzeń historycznych, tyle kampanii wojennych przechodziło i tyle wybitnych postaci wiązało się z tym regionem.
Pani Katarzyna, ja myślę, że Państwo mają po prostu to szczęście, że też mogą Państwo na własne oczy widzieć w muzeum, kiedy jest ten punkt zatrzymania, kiedy właśnie z tego codziennego biegu gdzieś jesteśmy wyrwani i osoby przyjeżdżające być może uświadamiają sobie, że no naprawdę warto trochę czasu poświęcić temu, co za nami.
Przede wszystkim Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej ma swój specyficzny klimat.
To prawda.
Nie jest to typowe muzeum, takie jak wiele innych, ale rzeczywiście przekraczając progi naszej Sienkiewiczówki, czuć, że ten czas nagle się zatrzymuje. Już nie jesteśmy w tym wirze codzienności, gdzie każdy gdzieś gna. Czuć ten XIX wiek, tego Henryka Sienkiewicza, jego przodków także, do których należał przecież majątek w Woli Okrzejskiej. I turyści też to zauważają. Turyści, którzy czasem może w drodze przybywają do naszego muzeum, czasami przypadkiem wchodzą i mówią, kurczę, jak tu fajnie. Weszłem tylko na chwilę, a spędziłem półtorej godziny. Przywiozę na pewno znajomych. Także rzeczywiście ten czas w Woli Okrzejskiej się zatrzymuje. Mamy okazję nie tylko obcować z zabytkami, ale także podyskutować na różne historyczne tematy. Jest to miejsce wyjątkowe. I mówię to nie tylko jako mieszkanka obecnie Woli Okrzejskiej, ale też troszkę obiektywnie, bo przecież nie pochodzę z tej Woli Okrzejskiej, jednak tam się zatrzymałam i każdemu polecam.
Drodzy Państwo, proszę dać się zaprosić, niech historia, nasza przeszłość piękna nie będzie tylko takim obszarem ekskluzywnym, tylko czymś codziennym obszarem naszej troski. Raz jeszcze Państwu bardzo gratuluję wyróżnienia i myślę, że coraz więcej osób do Muzeum w Woli Okrzejskiej będzie zajeżdżać, zaglądać. No nie tylko po to, żeby zobaczyć karty z rękopisem potopu, ale też właśnie, żeby na chwilę pobyć z tym, co historycznie ważne dla naszego regionu. Pani Katarzyna Cybulska, pan Maciej Cybulski, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.